Chwała Panu Bogu, usiądź proszę. Chciałbym przeczytać z listu Pawła do Efezjan 6 rozdziału, 6 werset. Nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy. Może już 7. Służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom. Na początek ja sobie takie, wprawdzie w wojsku nie byłem, ale tak się zastanawiałem, co to jest służba. Wprawdzie pracowałem kiedyś w takiej, miałem pracę zmilitaryzowaną, więc taka namiastka wojska tam była, służby. I ci, co byli, no było parę osób w wojsku, to wiedzą, że służba to jest, zdaje się, jakoś, nawet w czasie pokoju to jest najważniejsza dziedzina wojska i że do służby trzeba być zawsze przygotowanym, wypoczętym, trzeźwym, no, mieć się na baczności. I że służba to jest, tak przynajmniej mi się wydaje, że jest to coś, co ten żołnierz nie zawsze lubiał, nie zawsze lubił. I do służby chyba było się chyba wybieranym, nie było się, samemu się do niej z ochotnym sercem nie szło, tylko było się wybieranym. I ja właśnie tak się, taka trochę analogia do mojego życia, które może nie bardzo wcześniejsze, tylko wcześniejsze jako wierzącego. I to jest taka, nie tylko do służby, może ja tutaj przeczytałem o służbie i chciałem mówić o służbie, ale to jest tak do całego życia chrześcijańskiego, przynajmniej najłatwiej mówić o sobie, bo nikogo nie obrażę. Że na przykład ja byłem zawsze chętny do pracy zborowej, do wszelkiej pracy zborowej, ale do tego, co mi nie sprawiało przyjemności, przykrości, tego, co nie było dla mnie ciężarem, to, co umiałem, gdzie nie musiałem się niczego wyrzekać, po prostu zwyczajnie lubiłem pracować, ale to troszkę może w tym egoizmu, robić to, co ja lubiłem. I na pewno nie było to złe, no bo to była praca dla zboru, ale no z całą pewnością też było to coś takiego jak może nie uciszanie sumienia, ale pokazywanie na zewnątrz ludziom współwierzącym, że ja jestem aktywny, że ja się udzielam. Tak naprawdę to nie wiem, czy to tak można było tak bardzo udzielaniem się nazwać. To po prostu była ja miałem z tego też satysfakcję. Po prostu ja chciałem to robić. I jakby to powiedzieć. Po prostu ja wiem, że przez cały czas, może nie przez cały czas, po parę lat po tym, jak się nawróciłem, wielu ludzi pchało mnie do różnych rzeczy, których ja się bałem, które ode mnie wymagały poświęcenia, które wymagały ode mnie lepszego prowadzenia życia chrześcijańskiego. Ja wszystkich tych rzeczy, choćby na przykład teraz, tak jak teraz stoję na kazalnicy, zawsze odganiałem to, odpychałem, zawsze miałem 1000 wytłumaczeń. Po prostu z jednej strony bałem się, a z drugiej strony nie chciałem podjąć służby. Chciałem sobie mieć służbę, którą ja sobie wybiorę. I chciałem tu jeszcze coś przeczytać, tylko to jest nie z Biblii, to jest cytat z kogoś inną, że Bóg nie prosi nas o wykonywanie tego, co w naturalny sposób jest dla nas łatwe. Powołuje nas raczej do zadań, które można wykonywać dobrze, tylko dzięki łasce, którym zawsze będzie towarzyszył krzyż. I ja, przynajmniej ja tak odczuwam, że prawdziwa służba dla Pana Boga, to jest służba, w której muszą być poświęcenia, w której muszą być nie kompromisy, tylko muszą być, naprawdę musi być walka i musi być ofiara z naszej strony, bo to, że ktoś robi, to, że na przykład ja coś robiłem dla zboru, chętnie, z ochotnego serca, bo lubiłem to robić, lubiłem to zajęcie, to to nie jest złe, ale prawdziwa służba, może to potem mi ktoś sprostuje, jeżeli nie mówię, mówię źle, powinna być okupiona naszym potem, moim potem w tym wypadku, żeby ona naprawdę była miła Bogu.
Amen.
Panie, niech będzie Panu Bogu. Pozwolę się trochę odnieść do tego, co Tomasz poruszył, bo nie jest on odosobniony w swoim przypadku i nie tylko ja to mogę potwierdzić. Ja to nazywam ucieczka od służby duchowej w służbę kwatermistrzowską. Miałem taki okres, ale się szybko z tego wyleczyłem, dzięki Bogu, i kiedy już trafiłem tutaj do zboru, to miałem ten okres poza sobą, ale kiedy jeszcze były te ewangelizacje pod namiotem, byłem tam w grupie u dziewczyn, to ja robiłem wszystko. Jeździłem, załatwiałem noclegi, załatwiałem wyżywienie, gościnne, sprawy organizacyjne. Robiłem wszystko. Bardzo dużo robiłem, ale tylko po to, żeby nie iść na ewangelizację, nie mówić o Jezusie, żeby nie iść na modlitewne, żeby się nie modlić. Jak już musiałem, nie miałem wymówki, to szedłem. Ale jak tylko można było w tym czasie zrobić coś dla Boga, no to robiłem to, co chciałem. Tomasz mówił, że miał taki okres. Ja miałem. I ci, którzy mieli ten okres, kiedy z tego już wyszli, mogą łatwo zauważyć to u innych i wiemy, że wielu chrześcijan to dotyka. Dzięki Bogu większość z nich z tego wyrasta. Ale jest to, mówię, ucieczka od służby duchowej w służbę kwatermistrzowską. Wszystkie sprawy związane z organizacją, z reprezentacją zboru. Wszystkim się człowiek zaczyna zajmować. Szuka sobie tej roboty w tym czasie, który można byłoby poświęcić właśnie na życie duchowe. Posiedzieć na sali, gdzie jest modlitwa, posiedzieć na sali, gdzie jest głoszone słowo i uczyć się. Tak mówię, że ci, co to przeszli, przez coś przeszli, to łatwiej im dostrzec takie cechy u innych. Chociaż ci, którzy z tego nie wyrośli, nie wiedzą tego. Ale my wiemy, że kiedy byliśmy dziećmi, kiedy coś kłamaliśmy, kiedy coś chowaliśmy, wydawało nam się, że nikt tego nie widzi. Jako młody popalałem i myślałem, że jak schowam papierosa za siebie czy do kieszeni, to nikt tego nie widzi i udało mi się. Ale dziś jako dorosły ja patrzę na takie zachowania i one są takie czytelne. I aczkolwiek nie widać tego papierosa, może nawet nie być tego dymku z papierosa, ale te ruchy, te takie gesty świadczą o tym, że coś jest nie w porządku. To takie Tomka spostrzeżenia, czy moje spostrzeżenia, ale naprawdę można zająć się służbą tą, czy tak powiem, kwatermistrzowską, kiedy jesteśmy już mocni duchowo. To jest bardzo ważne, jest potrzebne. Powiem, że to jest nieodzowne, bo dobra organizacja, dobre zabezpieczenie funkcjonowania zboru czy jakichś większych uroczystości jest potrzebne, ale myślę, że tym się powinny zajmować osoby już będące mocno ugruntowane duchowo. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w domu. Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana słuchała jego słowa. Marta zaś krząkała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej: Pan, Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczysz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. co jest ważniejsze, odpowiedział Pan Jezus. Nie mówił, że to drugie jest nieważne, ale najpierw zapewnijmy sobie pokój Boży, fundament Boży duchowy w sercu, a później tak zorganizujemy czas, że będziemy posługiwać w innym czasie niż jest modlitwa i nauczanie. Aby ta służba kwatermistrzowska, pozostanę przy tym określeniu, nie była ucieczką od służby duchowej, od życia duchowego, ale była tylko zaspokajaniem podstawowych potrzeb cielesnych. Chciałbym dzisiaj kontynuować temat, który poruszyłem w czwartek z drugiej księgi Kronik o królach. Czytałem z 24 rozdziału, tylko przypomnę ten drugi wiersz. A Joasz czynił to, co prawe w oczach Pana przez całe życie kapłana Jehojady. Co było dalej, wiemy. Ale czytałem sobie w tym tygodniu od czwartku historię następnych królów, na przykład w 25 rozdziale, drugi werset o królu Amasjaszu. Cóż, dawno, dawno temu mówiłem. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, jednak nie ze szczerego serca. W 26 rozdziale jest mowa o panowaniu Uzjasza. Czwarty rozdział. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, zupełnie tak samo jak jego ojciec, Amasjasz. Szukał on Pana, dopóki żył Zachariasz, który uczył go bojaźni Bożej, a dopóki szukał Pana, Bóg darzył go powodzeniem. I 27 rozdział, najkrótszy z tych królewskich rozdziałów, ale dość wspaniały. Panowanie Jotama, drugi werset. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, zupełnie tak samo, jak czynił Uzjasz, jego ojciec, tylko że nie wtargnął do przybytku Pana, a lud był nadal zepsuty. Zaczyna się rysować pewien obraz króli. Postępowania królów, jaki miało to wpływ na lud. I wydawać by się mogło, że to są dalekie historie sprzed paru tysięcy lat. Ale możemy wyciągnąć z tego naukę dla naszego życia. Możemy się przejrzeć w tym Słowie Bożym, w tej historii, czy my jesteśmy królami, a jeśli jesteśmy, to czy jakimi? Jakie jest nasze życie? Jak już mówiłem w czwartek, nie mamy być królami swojego życia. Królem naszym ma być Jezus. My mamy umrzeć. Jezus ma być obecny w naszym życiu nie jako gość z naszej woli, ale jako król z Jego łaski. I On ma kierować naszym życiem. Ale my chodzimy do zboru. Każdy tyle lat, ile już tu jest. Jedni od dzieciństwa, inni przyszli z zewnątrz. Wszyscy się uczymy, a historia zboru, historia w ogóle zborów, kościołów, często nas zaskakuje i szokuje, że ktoś chodził z Panem, a nagle odszedł. My się uczymy. Ale uczymy Słowa Bożego i postępowania i żyjemy według Słowa Bożego i Bóg wtedy, co robi, błogosławi. I wydawać by się mogło, że wszystko jest na dobrej drodze, ale jeden król, Amasjasz, postanowił iść na wojnę, bo mu tak dobrze Bóg błogosławił. To jest historia z 25 rozdziału. Wbrew woli Bożej i niestety został pokonany. Uzjasz, dopóki szukał Pana, Bóg darzył go powodzeniem. Więc postanowił składać ofiarę z kadzidła Panu. Popadł w taką pychę. Boże błogosławieństwo, życie z Bogiem powoduje, że Bóg błogosławi, a to błogosławieństwo może sprawić, że człowiek popada w pychę. Czegoś brakuje. Brakuje tego, o czym czytamy w 26 rozdział, 5 werset. Szukał on Pana, dopóki żył Zachariasz, który uczył go bojaźni Bożej. My się uczymy, ale to nie wystarcza, że my się uczymy. My się musimy nauczyć. Jeśli się nie nauczymy bojaźni Bożej, to albo odejdziemy od Boga, dlatego że zabraknie nauczyciela, zabrakło Jehojada, zabrakło Zachariasza, albo popadniemy w pychę, jak Amasjasz, Uzjasz. Jakieś takie skrajności. W naturze człowieka jest to, że popada w skrajności. Albo od czegoś odstępuje, albo jest w tym tak dobry, że popada w pychę. A Bóg nas uczy, żebyśmy byli skromni, cisi, pokornego serca. Bojaźń Pańska kojarzy nam się z mądrością i mądry jest ten, który się czegoś nauczył, a nie ten, który się uczy. Naprawdę, dopóki mamy nauczyciela, zawodu na przykład, ludzie się uczą, gdzieś chodzą do szkół, czy pod okiem instruktora coś wykonują i jest wszystko dobrze, a kiedy nagle zostają zdani tylko na siebie, okazuje się, że im to nie wychodzi. Uczyli się, ale niczego się nie nauczyli. I my jako ludzie wierzący przykładajmy się do nauki. Nie zaliczajmy tylko obecności w szkole, nie odrabiajmy tylko lekcji, nie uczmy się tylko słowa, ale bierzmy je sobie do serca i bójmy się Boga. Bójmy się Boga, że się czegoś nie nauczymy i bójmy się Boga, abyśmy nie popadli w pychę, jeśli się czegoś nauczymy, jeśli coś nam wyjdzie. Bojaźń Pańska to jest to, czego mamy się uczyć. Bo jeśli się nauczymy tylko praw Bożych, nawet przestrzegania ich i Bóg nam będzie błogosławił, to możemy zapomnieć o bojaźni. Wielu ludziom już Bóg pobłogosławił, a oni to przypisali swojej mądrości i swojej sile. I czy to byli królowie, Judcy, Izraelscy, czy to byli chrześcijanie współcześni, zapomnieli o Bogu. Zapomnieli, że Bóg daje łaskę, ale Bóg może tą łaskę zabrać, kiedy popadniemy w pychę lub kiedy go opuścimy. Nie możemy sobie pozwolić na nic innego niż tylko słuchanie Słowa Bożego, wypełnianie Go, ale pamiętając o bojaźni Bożej. Tylko Pana, Boga naszego się bójmy. Nie bójmy się jako kogoś strasznego, tylko bójmy się, że On jest konsekwentny i Jego słowo, Jego prawo jest święte i niezmienne. Amen.
A Pan Bóg niech będzie. Tomek wspomniał o służbie wojskowej, o służbach. Ja w wojsku byłem, też miałem służby. Faktycznie służby się nie wybiera samemu. Służby są wyznaczane, ale ktoś, jak to miał takie znajomości u pisarza, to tam mógł sobie jakoś załatwić służbę. Tam, gdzie najlepiej, bo są różne służby. Jest lepsza służba, gorsza służba. Gorsza tam jest taka służba, że jest dużo kontroli przez dowództwo, trzeba wiele meldunków składać, trzeba się uczyć. To nie jest takie proste. Ale są takie służby, gdzie nikt nie zachodzi, tylko tam się odsłuży tam ileś tam godzin i wszystko jest dobrze. To takie są właśnie służby. Lepsze, gorsze. Ale my powołani jesteśmy, bracia, siostry, do jednej służby. Do służby dla naszego Pana Jezusa Chrystusa. To ta główna służba nasza jest. Ale Pan Jezus Chrystus też i rozdziela służby. Jest takie, że Może Pan by chciał nam jakąś służbę wydzielić. Taką, że myślimy sobie, że ta służba dla nas taka jest, no, no może za ciężka, może za trudna i może i tak się wymigujemy jakoś. Ale każda służba, którą Bóg nam daje, to na czegoś nas też i uczy. Uczy cierpliwości, uczy wdzięczności, uczy takiego czegoś, co ludzie w tym świecie nie mają. Uczy miłości. I wiele, naprawdę, każda służba, którą Bóg nam daje, to nas czegoś może nauczyć. Ale dziękuję Bogu za to, że jest ta jedna służba, która jest dla Niego i żeby w tej służbie być Mu wiernym, być Mu posłusznym, szczerze też i żyć dla Niego i uczyć się i nauczyć się, jak Mariusz wspomniał, praw Bożych, nauczyć się czynić dobrze, nauczyć się wydawać owoce Ducha Świętego. A zanim człowiek się nauczy, to musi słuchać, musi być Bogu wierny, musi być Bogu posłuszny, mieć te uszy duchowe otwarte na głos Ducha Świętego. I wtedy człowiek się uczy, słyszy i uczy się i po pewnym czasie naprawdę się czegoś nauczy. Wielu z nas może powiedzieć, że wiele się już nauczył. Nauczył się może pokory, nauczył się uniżenia, nauczył się miłować. Każdy z nas na pewno się przez ten okres życia z Bogiem czegoś się nauczył. I dobrze, kiedy człowiek się uczy, słucha, uczy się i się nauczy czegoś. Jest takie nie bardzo, kiedy człowiek się uczy, a nie chce się nauczyć. Nie chce się nauczyć. Ale dziękuję Bogu też za Jego słowo, które słowo też pisze w księgę list Tytusa. List Tytusa, rozdział 2, od 1 wiersza. Ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce, że starzy mają być trzeźwi, poważni. List Tytusa, rozdział 2, od 1 wiersza. Poważni, wstrzemięźliwi, szczerzy, wierzy w miłości, cierpliwości. Że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym. Że nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład. Niech pouczają młodsze kobiety, żeby umiały, miłowały swoich mężów i dzieci. Żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Młodszych zaś napominaj, aby byli wstrzemięźliwi. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość, przez mowę szczerą i naganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. Słudzy niech będą ulegli swoim panom we wszystkim. Niech będą chętni, nie przeciwstawiają się. Niech sobie niczego nie przyzwłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej, niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. Aby objawiła się łaska Boża zbawiona dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych porządliwości na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. To mów i tak napominaj, i tak strofuj z całą powagą, niechaj cię nikt nie lekceważy. Z tego miejsca To też jest pewna służba. To pisze, że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym. Że nie mają być skłonne do obmowy, nie dożywać wina, dawać dobry przykład. To jest też służba, którą starsze kobiety w zborze, starsze kobiety w domu mają być przykładem. Zachowywać godną postawę. Godną postawę według woli Bożej. Jak przystoi świętym. Nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład. Tu trzeba się tego te nauczyć też. Bo każda służba czegoś uczy. Ale jest dobrze, kiedy człowiek się nauczy, że nie jest skory do obmowy, nie nadużywa wina i daje dobry przykład. To trzeba się tego nauczyć się. To nie przychodzi tak od razu. Niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci. Tu trzeba też się samemu nauczyć tego, aby dać przykład innym. Aby miłować mężów i dzieci. Trzeba się nauczyć też cierpliwości, trzeba się nauczyć cichości, uniżenia, aby dać dobry przykład innym. Że były trzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Kiedy człowiek jest, czyni dobrze, kiedy jest gospodarny, kiedy mężom, siostra, kiedy mężom swoim są uległe, to wtedy naprawdę nie przynosi się ujmy Słowu Bożemu, bo człowiek się nauczył. Człowiek się nauczył ze Słowa Bożego, Bóg nauczył człowieka, że takim się staje. Dobry, szczęśliwy, uległy. To Bóg uczy. I wtedy, kiedy człowiek się nauczy tego, naprawdę Słowu Bożemu ujmy się nie przynosi wtedy, tylko się jest dobrym przykładem. Młodszych zaś napominaj, aby byli szczęśliwi. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania, we wszystkim. A we wszystkim to jest ta główna służba dla Pana Boga. Kiedy człowiek jest w tej służbie szczery przed Bogiem, to przyjdzie taki czas, że we wszystkim człowiek będzie dobrym przykładem, we wszystkim. I 10. wiersz mówi, niech sobie niczego nie przezwłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej wierności Panu swoim, nie zawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. Mamy ten wiersz taki, ta druga końcówka tego wiersza, ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. We wszystkim mamy być, drodzy bracia i siostry, ozdobą. Ozdobą mamy być we wszystkim. W każdej dziedzinie naszego życia mamy być ozdobą naszego Pana Jezusa Chrystusa. To, że Jego znamy, to, że Jemu służymy, to, że należymy do takiego wspaniałego, jednego, prawdziwego Boga, który ma moc zmienić nasze życie. Ale kiedy ma moc zmienić nasze życie, to wtedy naprawdę stajemy się ozdobą we wszystkim. Kiedy zmienia nasze życie. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienie dla wszystkich ludzi. Dla wszystkich ludzi. Kiedyś tak Waldek wspomniał o tam na Ukrainie, że tyle ludzi się nawraca. Tyle ludzi przychodzi do Boga. I sobie przypomniałem ten wiersz, albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienie dla wszystkich ludzi. Na całym świecie. I dzięki łasce tej Bożej wiele ludzi się też nawraca. Tam takie pocieszające jest, że łaska Boża objawia się dla wszystkich ludzi. Nie jakiejś liczbie tylko, nie tylko jakiej wyznaczone, ale dla wszystkich ludzi. I dziękuję Bogu za to, że mogę słyszeć, że tyle ludzi tam na Ukrainie nawraca do Pana Boga. To jest łaska Boża. Ale też i łaska Boża jest, która 12 wiersz mówi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości, na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. I to ta sama łaska, która objawia się dla wszystkich ludzi, ona ma i za zadanie nas nauczać, byśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości. Na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. I tego mamy się nauczyć. Bóg nas chce nauczyć, abyśmy byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. Abyśmy wyrzekli się bezbożności, wszelkich porządliwości, ale naśladowanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale żebyśmy przezdabiali się owocami Ducha Świętego, abyśmy się naprawdę przezdabiali tą nauką naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tego na Boża łaska chce nas nauczyć. Byśmy się dali tylko nauczyć, abyśmy naprawdę byli tymi dobrymi też i wzorami dla innych. Oczekując błogosławień nadziei i objawienia chwały na wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. To też taki wielki, potężny wiersz jest. Oczekując błogosławienia nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. Każdy z nas, wszyscy, którzy są w tej łasce Bożej, którzy się uczą, która łaska Boża uczy każdego, to ten oczekuje tej błogosławionej nadziei przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Aby drodzy bracia i siostry, ten dzień nas nie zaskoczył, abyśmy byli tymi, którzy są tymi dobrymi, wiernymi uczniami, którzy są blisko Boga, którzy chcą naśladować naszego Mistrza. Mamy być czujnymi, aby ten dzień nas nie zaskoczył. Abyśmy byli przygotowanymi, oczyszczonymi przez Słowo Boże, przez krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości, oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. To też taki wiersz nauczający bardzo, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości, oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Oczyścić sobie lud na własność od wszelkiej nieprawości. Jak wspomniałem, że każdy nas czegoś się już nauczył. Ja przychodząc ze świata, to kiedy Jezus Chrystus mnie oczyścił swoją świętą krwią, to musiałem też wiele się uczyć, abyś nie mieć tych, co żyją w tym świecie, tego bagażu, tych podziwów się cielesnych, tego grzechu, tej nieprawości. Mimo, że Jezus Chrystus nas oczyścił swoją świętą krwią, ale jeszcze to, co przysiągnęliśmy, ja tak mówię o sobie, tym światem. Przysiągłem różnymi rzeczami tego świata, nieprawymi. To ja musiałem się jeszcze tego uczyć, aby to zostawić, aby to do mnie nie wracało. To też jakaś jest zapatrzcie samego siebie, to jest praca, to jest takie, że człowiek zostawia to wszystko. Wie, że to jest grzech, wie, że to jest niedobrze przed Bogiem i daje Bóg siłę i człowiek to wszystko zostawia. Tą nieprawość, te złe uczynki, co czynił w świecie. I Bóg nas naucza, bo dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od tego, aby nas uwolnić od tego i Bóg daje wszelką swoją moc, abyśmy się wyrzekli wszelkiej bezbożności i nieprawości, abyśmy byli w dobrych uczynkach, gorliwi, tak Słowo Boże mówi. Bóg nas tego uczy, abyśmy się dali też tego nauczyć i wyzbyć się tego. To mów i tak napominaj, i tak strofuj z całą powagą, niechaj cię nikt nie lekceważy. Nie dlaczego tak apostoł Paweł pisze do Tytusa, ten ostatni wiersz tego rozdziału. To mów i tak napominaj, i tak strofuj z całą powagą, niechaj cię nikt nie lekceważy. Nie wiem, dlaczego miałby lekceważyć to, co właśnie Tytus może czytał ten list i tak chciał właśnie czynić, jak było napisane przez apostoła Pawła. A mi się zdaje, że to były ostre i mocne słowa, bo Bóg chce oczyścić, Bóg chce oczyścić wszelkie nieprawości, gorliwy w dobrych uczynkach. To, że trzeba być wzorem, trzeba dać siebie coś, trzeba ulegać łasce Bożej, trzeba się uczyć. I może też apostoł Paweł miał to na uwadze, że tak mogą ludzie odbierać. Ale żeby cię nie lekceważyli z tego powodu, że ty będziesz to czytał i tak będziesz nauczał. To są mocne słowa do bracia i siostry, dla nas wszystkich, które nas nauczają, jak mamy żyć i Boża łaska chce nas nauczyć, abyśmy byli ozdobą we wszystkim, ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga, żeby Bóg nam do bracia i siostry dopomógł tak żyć, poddać się pod mocną rękę Bożą, aby Bóg nas przekształtowywał, aby Bóg nas wypalał, nasze serca, aby nas przygotowywał do swego przyjścia. Amen.
Tomka nie będę prostował, chociaż on tego sobie życzył, ale nie ma co prostować. innym razem, powiem, taki dał mi przemyślenie odnośnie tego, co mówił. I do tego kiedyś, tym się kiedyś podzielę. Kiedy w czwartek mieliście, muszę tak powiedzieć, bo mnie też nie było, nas nie było, miało być nabożeństwo. Nie wiem, z kim się dzieliłem, ale często wracałem, być może też i głośno, ale wiem, że w głowie myślałem sobie, tak analizowałem, czy to nabożeństwo, czy słusznie jest, że to nabożeństwo jest. Tak myślałem sobie. Nie dlatego, żeby... Nie, ale... Bo wiedziałem, że nas, że będzie was mało. Dzisiaj nas nie jest o wiele więcej. To druga sprawa. Ale tak myślałem sobie, czy gdy tak rzeczywiście jest mniej, to może lepiej odwołać, bo. Ale to nie o to chodzi, że jest nas mało, drodzy, ale że, bo do usługi, tak powiedziałem dość głośno chyba, bo jeżeli chodzi o usługę, to jest zapewnione. Naprawdę. Jeżeli chodzi o usługę, to jest to bogate i warto jest przyjść. Ale o co innego chodzi? Jest mało słuchaczy. Jest mało słuchaczy i nie wiem, jak tych mało słuchaczy też odbiera. Często jesteśmy nastawieni do tego, jeżeli nas jest, będzie nas mało, to w ogóle, jeżeli nas jest mało, to no to co? Co tam może być, prawda? Co tam dobrego może być? Tak kiedyś też jeden pewien człowiek w Biblii powiedział, czy coś może być dobrego stamtąd, prawda? I problem jest w tym, że dobre zawsze będzie. I nasz zbór doczekał się, powiem, doczekał się. Doczekał się, naprawdę się doczekał dobrego słowa. Chociażby nawet i dzisiaj tak pomyślałem, dzisiaj pomyślałem sobie, że to, co już było mówione, było naprawdę bardzo bogate słowo. I już od pierwszego, nawet od usługi Tomka, który początkuje, ma ciekawe przemyślenia i może nie do końca nas je przekaże tak, jakby chciał przekazać. Nie wszyscy mamy, mało z nas ma ten taki dar przekazywania, ale pewne myśli, które są przekazywane, jeżeli Duch Święty nas porusza i powiem, jeżeli my przychodzimy z bojaźnią i z odbiorem, to my odbierzemy to, co powinniśmy odebrać. Ale problem jest w tym, że my już się nastawiamy z góry na to, że będzie chyba kiepsko, no bo będzie nas mało. A Słowo Boże mówi, gdzie dwóch lub trzech, prawda? W moim imieniu tam jestem pośród was. Popatrzcie, jak mało nam, jak my zapominamy o podstawowych takich zasadach i prawach Bożych i obietnicach Bożych. Gdzie dwóch lub trzech, w moim imieniu, tam ja jestem pośród nas. I teraz takie pytanie. Nie wiem, kto był, kogo nie było. Wiem, że to was było malutko. I teraz ten, kto nie był, dlaczego na przykład nie był? Jak do tego podszedł? Dlatego, że tylko będzie Tomek, czy tam Marcin, czy Mariusz, czy Krzysiu i może kilka sióstr. I po co mam tam przyjść? Prawda? I tak myślimy sobie w ten sposób. Ale jest Boża obietnica, która mówi, gdzie dwóch lub trzech w imieniu moim jestem pośród nas, was. I teraz ten Pan Jezus w czwartek tutaj był, czy go tu nie było? Był? Co by, tak? A ten, kto nie był, jak uważa? Był on tutaj, czy go nie było? Ja się nie pytam, kto był, to nie był, ale jeżeli był, czy on nie był? I teraz powiem, i teraz weź sobie w ten sposób. Dlaczego nie byłem? Dlatego, że co, że Jezusa nie było? Dlatego, kto... To jest też służba, między innymi. Drodzy, to jest też nasza służba. To jest też między innymi służba. Jak ja służę swojemu też zborowi. Jak ja też służę swoim braciom i swoim siostrom. Ja cię służę. Ci, co przyszli, chcieli służyć, a ci, co nie przyszli... Drodzy, stawiajmy sobie w ten sposób, to być może nam to pomoże, być może będziemy mieli tą bojaźń, tak jak ten Mariusz czytał, już nie pamiętam tych nazwisk, ale tam Zachariasz go mobilizował do tego, mobilizował go i dopóki ten Zachariasz nad nim tam i był, to i on w jakiś sposób ciągnął. Drodzy, naprawdę... Nie przesłuchałem, ale na pewno przesłucham to, co było w czwartek, bo Marcin nagrywał już tam. I wierzę, że było bogate słowo, na pewno było bogate słowo. Tylko to od nas zależy, jak my odbieramy, jak my słuchamy. I dzisiaj już było, dzisiaj już można było, i można już było wiele wziąć. Można. Nawet odnośnie samej służby. Odnośnie tego, co też i Krzysiu czytał. Mariusz i Krzysiu. Nie lekceważcie z powodu młodego wieku. Na przykład. Oczywiście i nie tylko z młodego wieku się lekceważy. W ogóle się lekceważy. A po co? Czy nawet możesz mieć siwe włosy, to ci ktoś zlekceważy. A cóż on może takiego, drodzy, powiedzieć? Tak. Tak można podchodzić, drodzy, ale wtedy kiedyś Bóg zapyta się ciebie, no kochany, nie chodziłeś, bo po co, prawda? Bo po co? A ja tam byłem. A ja tam byłem. Chciałbym dzisiaj przeczytać taki niedługi fragment. Właśnie fragment, który mówi tylko o nawet nie o 10 osobach, ale mówi o 2, no o 3, można powiedzieć, że o 3. I Bóg był pośród nich. I działy się rzeczy nieprawdopodobne. Pierwsza Księga Królewska. Pierwsza Księga Królewska, 17 rozdział. 392 strona. Siedemnasty rozdział od 8 wersetu. Już wiemy, o czym będzie mowa. I wtedy doszło go takie słowo Pana. Wstań i idź do Sarepty, która należy do Sydonu, i zamieszkaj tam. Oto nakazałam pewnej tamtejszej wdowie, aby cię żywiła. Wstał więc i poszedł do Sarepty. A gdy wchodził do bram miasta, oto pewna wdowa zbierała tam drwa. Odezwał się więc do niej tymi słowy. Przynieś mi nieco wody w naczyniu, abym się napił. A gdy ona szła, aby nabrać, zawołał ją jeszcze za nią. Przynieś mi też, proszę, kawałek chleba. Lecz ona odpowiedziała, jako żyje Pan Bóg twój, że nie mam nic upieczonego, a tylko garść mąki w dzbanie i odrobinę oliwy w bańce. Oto właśnie zbieram trochę drwa, potem pójdę i przyrządzę to dla siebie i dla mojego syna, a gdy to zjemy, to chyba umrzemy. Lecz Eliasz rzekł do niej, nie bój się, idź, zrób jak powiadasz, lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek i przynieś mi go, dla siebie zaś i syna swego przyrządzisz później. Gdyż tak mówi Pan Bóg Izraela, mąka w garcu nie wyczerpie się, oliwy w bańce nie zabraknie, aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i postąpiła według słowa Eliasza i mieli co jeść, ona i on, i jej rodzina, dzień w dzień. Mąka w garnku nie wyczerpała się, oliwy w bańce nie zabrakło, według słowa Pana, które wypowiedział przez Eliasza. Po tych wydarzeniach zachorował syn tej niewiasty, właścicielki domu, a tak się wzmogła jego choroba, że przestał oddychać. Wtedy ona rzekła do Eliasza, co ja mam z tobą, mężu Boży? Przyszedłeś do mnie po to, aby przywrócić na pamięć mój grzech i przyprawić o życie mojego syna? Lecz Eliasz rzekł, daj mi twego syna. Potem wziął go z jej łona i wyniósł do izdebki na poddaszu, gdzie mieszkał, i położył go na swoim łożu. Następnie zawołał do Pana tak, Panie Boże mój, czy także na tę wdowę, o której jestem gościem, chcesz sprowadzić nieszczęście, pozbawić życia z jej syna? Potem wyciągnął się 3 razy nad dzieckiem i zawołał do Pana tak, Panie Boże mój, przywróć, proszę, życie temu dziecku. I wysłuchał Pan prośby Eliasza. I wróciła dusza dziecka do niego i ożyło. Eliasz wziął dziecię, zniósł je z poddasza na dół i oddał je jego matce, mówiąc, patrz, syn twój żyje. Wtedy rzekła kobieta do Eliasza, teraz poznałam, że jesteś mężem Bożym i słowo Pana naprawdę jest w ustach twoich. Drodzy, wiemy, że przyszła susza na ten kraj, że Eliasz był w pewnym miejscu, gdzie mógł pić i mógł też się żywić, gdzie go kruki żywiły, ale wysechł ten potok. I Pan Bóg mówi, idź do Sarepty, do pewnej wdowy. Nakazałem jej, aby cię żywiła. Dziwne słowa Pan Bóg mówi, prawda? Nakazałem to. Niewiasta nawet o niczym nie wiedziała, że w ogóle ktoś taki przyjdzie i Ale Pan Bóg wiedział, znał serce tej niewiasty, wiedział, jak ona postąpi. Wiedział, jak ona postąpi. I Eliasz przyszedł. I wyobraźmy sobie taką właśnie sytuację. Oto wdowa, która ma syna, mąż jej umarł. Od pewnego czasu już jest susza, już nie ma zbiorów, nie ma zapasów. I została jej porcja, powiem, żywności na jeden raz, a później przyjdzie jej umrzeć. Tak mówi do Eliasza. Kiedy Eliasz mówi do niej, przynieś mi wody, a później jeszcze, kiedy on odchodzi, jakby mało było tego, bo wody w ogóle bardzo mało było, to mówi, zrób mi jeszcze placek. A ona mu mówi, słuchaj, ja nie mam, ja mam tylko na jedną, to jest, powiem, na obiad tylko mam, a już na kolację, już na jutro, pojutrze już nie mamy. My już pomrzemy. To jest nasz ostatni posiłek. A on mówi, idź i przynieś mi. I też cytuję jej te słowa. Gdyż tak mówi Pan Izraela, mąka w garcu nie wyczerpie się, oliwy w bańce nie zabraknie, aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. Powiedzcie, no, ale piękne słowa, ale ona by mogła powiedzieć, a co mi ze słów, prawda? Jak ja już mam, jak ja mam ostatni posiłek. Co? Kim ty jesteś, nie? Że mi tak mówisz? Chociaż mówi, w pewnym stopniu wiedziała, że to jest jakiś mąż Boży, że to jest mąż i jego Bogiem jest Bóg Izraela. Ale ona się faktów trzymała. Ona wiedziała, że tylko ma jeden posiłek. A on jej obiecuje, że się nie wyczerpie. Owszem, gdyby powiedział, słuchaj, w tej chwili daję ci. I to ona by na pewno, to by uwierzyła. Ale tutaj nie mam i mam dać ostatnie. Jest to dziwne, drodzy bracia i siostry, dziwne. Bóg mocno doświadcza ludzi i powiem, jeżeli chce doświadczyć wiary, to w taki sposób, zawsze działa w sposób, no, taki, powiem, prawie graniczący, poza granicami możliwości nieraz myślenia człowieka. Oczekuje od tej kobiety, że da mu to, co jest ostatnie. Tak myślę sobie, gdyby była ona sama, gdyby nie miała dziecka, było może było jej łatwiej. Wiadomo rzeczą jest, że ojciec czy matka, o sobie aż tak do końca nie, ale dzieci, prawda? To robi zupełnie co innego. Tu jest niesamowita bariera. Tak samo było z Abrahamem. I gdyby Abraham, powiem, gdyby Bóg oczekiwał od Abrahama jego życia żądał, Abrahamowi było, nie byłoby tak ciężko. Ale to chodziło o jego dziecko. Tu też chodzi, ona miała syna. Ja to ja, ale jeszcze moje dziecko. Ale co czyni? Drodzy, to jest wiara. Ona miała tylko obietnicę, tego człowieka. I nie wiedziała, że to jest wielki Eliasz, tak jak my dzisiaj wiemy, kim był Eliasz. I robi tak, jak jej ten mąż powiedział, Eliasz. I wiemy, co później jest. I z dnia na dzień nie brakowało ani mąki, ani oliwy. To też jest dosyć ciekawe, dlaczego Bóg nie zapełnił i jakby nie dał tych zapasów z dnia na dzień. Każdego dnia i ona musiała ufać słowom tego męża, słowom Eliasza, już nie będę mówił męża, słowom Eliasza, na każdy dzień, na każdy musiała ufać jemu. I powiem, człowiek, kiedy żyje jakby z dnia na dzień i nie może sobie jakby zagwarantować czegoś więcej, jest to trudne, jest to bardzo trudne. A ona musiała z dnia na dzień. Czy wam się coś kojarzy, że kiedyś też tak było? Z czym? Manna, prawda? Bóg Izraelowi, kiedy go prowadził, nie dawał mu na zapas. Mało tego, mogli tylko raz sobie zebrać na zapas. Kiedy? No, w piątek prawdopodobnie, no to przed sabatem. I wtedy im się nie popsuło, prawda? A kiedy inni gorliwcy byli, żeby sobie zapasu zrobić, to co się stało? Popsuło się, robaki zjadły. Izrael też musiał żyć z dnia na dzień. Musiał, ja tak to akcentuję, bo to jest trudne, naprawdę to jest trudne, żyć z dnia na dzień. Ale to powoduje, że człowiek musi, to jest, wtedy na pewno wiara, jest wielka wiara i też jest takie uzależnienie od Boga. Bóg od siebie uzależnia. Drodzy, trudno jest żyć z dnia na dzień. Pomyślmy sobie przez chwilę, my codziennie dostajemy jakąś tam, nie wiem, no 50 zł na przykład. I Bóg mówi, i nie trosz się o dzień jutrzejszy. I będę dawał ci codziennie 50 na przykład złotych. Jakby nasze życie wyglądało? Zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Wtedy człowiek, powiem, pilnuje się mocno się musi pilnować. Uważa w swoim życiu, żeby nie popełnić jakiegoś grzechu, bo wie, że jeżeli to Bóg może cofnąć, prawda, swoje błogosławieństwo. Ale Bóg tak czynił z tą niewiastą, Bóg też tak czynił i z Izraelem. Z dnia na dzień im dawał żadnego zapasu. Uzależniał je od siebie. Ale to jest takie pytanie, prawda? Czy ich zawiódł? Czy Bóg zawiódł ich? Czy Bóg zawiódł kiedykolwiek Izraela? Ich było setki tysięcy. Tam prawdopodobnie kilka milionów było. Bo wyszło ich 600 tysięcy mężów, samych mężczyzn wyszło. To już idzie w miliony. Czy Bóg kiedyś się spóźnił? Czy kiedyś zabrakło im manny? Czy przypiórek? Czy kiedykolwiek im tego zabrakło? Czy Bóg zawiódł ich, jak im obiecał? Nie zawiódł ich. Czy Bóg zawiódł tą wdowę? Codziennie i było. I brała oliwę, i była mąka, i codziennie było. I ta niewiasta nie narzekała. Jakże często my narzekamy. A mamy zapewniony byt, ale my narzekamy. My narzekamy. My szemramy przeciwko Bogu. To jest szemranie, tak jak Izrael kiedy szemrał. Grzeszył i Bóg się gniewał. Ale później przychodzi jeszcze inne takie doświadczenie. Oto jakby mało było tego, nagle jej synek umiera. Bo tak trzeba to nazwać. Ona stwierdziła, że syn jej umarł. I mówi, po cóż, cóż ja mam z tobą, mężu Boży? Po co ty w ogóle przyszedłeś? Czy mi przypomnieć moje grzechy? Jakieś były na pewno. I nagle przyszło coś takiego do jej życia. I dlaczego? I jeszcze większe jakby doświadczenie. Oto ona żyła z dnia na dzień. Zaufała obcemu Bogu, można tak powiedzieć. Ona nie była z Żydówką. Zaufała i nagle zaufała i wiarą to wszystko przyjęła. A nagle takie doświadczenie. I Eliasz też się modli. Boże, dlaczego tak? Dlaczego? I modli się i Bóg wysłuchuje. Drodzy, Bóg kiedy doświadcza wiary i tak doświadczył mocno wiary tej niewiasty, tej kobiety. Bardzo mocno doświadczył. Byłem cały czas na pograniczu. Ostatnia potrawa musiała oddać. Dziecko umiera, prawda? Jakże Bóg mocno ją doświadczył. Drodzy, kiedy i nasza wiara, powiem, nie inaczej będzie, jeżeli Bóg po prostu będzie nas, jeżeli chcemy być, mieć wiarę, to Bóg nas tak będzie doświadczał. I musimy po prostu się zgodzić z tym. Ale wtedy dopiero nasza wiara, ona później wyznaje, teraz poznałam, że jesteś mężem Bożym i słowo Pana naprawdę jest w ustach Twoich. To, co powiedział, że nie braknie, ona już doświadczyła tego. I powiem, to jest pierwsze zmartwychwstanie, to jest pierwszy człowiek, który zmartwychwstał. Oczywiście nie, ale to jest, którego Elias wskrzesił z martwych. Nie było wcześniej. Jakże wspaniały cud się dokonał. I jakaś tam wdowa, prawda? Bóg nie posłał Eliasza do kogoś z Izraela. Dlaczego też ich tam jego nie posłał? Dlaczego nie posłał go do swoich? Dlaczego go nie posłał do swoich? W Ewangelii Łukasza Pan Jezus, kiedy mówi, tam też powiada, zaprawdę powiadam wam, że żaden prorok nie jest, te rzeczy też mówi do, zaprawdę powiadam wam, że żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej. Jest to Ewangelia Łukasza, 4 rozdział. I co im Pan Jezus przypomina? Co przypomina im? 25 i 26 werset. Prawdziwie zaś mówię wam, wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak iż był wielki głód na całej ziemi. Ale do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. Drodzy, po 1500 lat minęło od tamtego wydarzenia i Pan Jezus przywołuje wiarę tej niewiasty. Przywołuje, mówi, wiele było wdów, ale do żadnej nie posłałem Eliasza. Do żadnej Eliasz nie poszedł, tylko właśnie do niej. Drodzy, jakże ważną jest wiara. Jak Bóg wysoko sobie ceni wiarę. Po półtora tysiąca lat minęło. Jakaś tam wdowa z innym dzieckiem. A Pan Jezus ją przywołuje i przez następne tysiące lat my też o tym mówimy. My też o tym czytamy. O nieprawdopodobnej wierze tej niewiasty żyła z dnia na dzień. Oddała to, co miała ostatnie. Miała obietnicę. My też mamy obietnicę. Ale co my często robimy? A my od rana do wieczora narzekamy. My mamy, nie mamy tylko na obiad. My nie mamy tylko na miesiąc. Nie mamy nawet o wiele więcej. Mamy zapewniony w ogóle byt, czy emeryturę, czy pensję i tak dalej, i tak dalej. Ale my co my robimy? Drodzy, jaka jest też nasza służba? Jaka jest nasza służba? Jaka nasza służba, takie nasze życie? Można byłoby tak też powiedzieć. Dałby Bóg, abyśmy naszą służbę wykonywali godnie, aby nasza też i wiara była mocna. W tej pieśni 405 śpiewaliśmy: o duszo moja, dzięki składaj, wciąż dzięki składaj Bogu łask. Czy składamy Bogu dzięki, czy narzekamy? Czy dziękujemy Bogu za to, co kiedy spojrzymy w przeszłość, to dalej spojrzawszy w przeszłość, opowiadaj, że cudów Cię otoczył blask. Drodzy, nie wiem, komu z nas zdarza się narzekać, ale nie narzekajmy, bo grzeszymy, bo szemramy. A też prośmy o taką wiarę, niech Bóg nas doświadcza, niech nasza wiara rośnie, tak jak tej niewiasty, nieprawdopodobna wiara. Czy mamy taką wiarę? Czy mamy taką wiarę? Czy chcemy takiej wiary? Dałby Bóg, abyśmy mieli, a jeżeli nie mamy, abyśmy tego pragnęli. Amen.